wszystkich serdecznie przede wszystkim dzisiaj w ten niedzielny piękny poranek, aczkolwiek już jesienny, ale piękny. Chciałbym dzisiaj troszeczkę nawiązać do tematu, który ostatnio był tutaj mocno omawiany. Mianowicie będę mówił o Kościele i powiem od razu, że nie słyszałem tych wykładów. Bardzo żałuję, ale miałem małą awarię w sobotę, niektórzy wiedzą i po prostu w piątek też nie mogłem być. Przesłucham te wykłady oczywiście, ale specjalnie zostawiłem je sobie na potem, żeby po prostu nie inspirować się tym, co brat Reynolds mówił, tylko po prostu powiedzieć to, co mi Pan Bóg położył na serce. Ale myślę, że to będzie mimo wszystko zbieżne, tak? Może nie wszystko to samo, ale będzie zbieżne. Mianowicie właśnie chciałbym dotknąć trochę tematu Kościoła trochę w innym aspekcie dzisiaj. I chciałbym, żebyśmy na początek otworzyli Dzieje Apostolskie. Tam była pewna historia, jest opisana pewna historia, którą bardzo lubię zresztą. Pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich. Od wersetu 6 przeczytamy. Pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich od wersetu 6 do 9. Gdy oni tędy się zeszli, pytali go mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę, a obłok wziął go sprzed ich oczu. Wiecie, byłem pewnie jak niektórzy z was też na Górze Oliwnej i zawsze starałem sobie wyobrazić tą scenę, która miała miejsce. Niesamowita musiała być, kiedy uczniowie stali z Jezusem, prawda? I pytali go, i to zobaczcie, oni takie ludzkie rzeczy pytają. My ludzie jesteśmy skoncentrowani na tych takich przyziemnych bardzo sprawach, wiecie, nas interesuje nas przyszłość, interesuje nas nasza sytuacja finansowa, interesuje nas to, co człowieka interesuje niestety. Wierzący niestety też tak często funkcjonują. I zobaczcie, o co go pytają. Czy odbudujesz Królestwo Izraela, tak? Czy odbudujesz, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi, tak? To było ich najważniejszą rzeczą w tej chwili. Oni nie byli zainteresowani innymi rzeczami, można powiedzieć, duchowymi sprawami, tylko ich interesowała ta przyziemna rzecz. Czy odbudujesz Królestwo Izraelowi? Nie? I my w ten sam sposób czasami właśnie, tak jak mówiłem, funkcjonujemy. Ale zobaczcie, Pan Jezus szybko ich sprowadził na inne tory. Rzekł do nich: nie wasza to rzecz. To nie powinniście, krótko mówiąc, tym się interesować. To nie powinniście na tym się skupiać. Ale na czym się powinniście skupić? Ale weźmiecie moc Ducha Świętego. Weźmiecie moc Ducha Świętego. To jest waszym powołaniem. To jest to, na czym macie się skoncentrować. I dzisiaj chciałbym właśnie w tym aspekcie coś powiedzieć na temat Kościoła. Właśnie funkcjonowania Kościoła w mocy Ducha Świętego. Wiecie, my jako chrześcijanie niecharyzmatyczni bardzo boimy się czasami otwierać 12 rozdział 1 listu do Koryntian. Ja mam tego pełną świadomość, bo nieraz rozmawiałem z wierzącymi i niektórzy boją się jak ognia, bo niektórym się wydaje, że ten rozdział jest zarezerwowany wyłącznie dla charyzmatyków. I to jest straszne kłamstwo. Ja wiem, że to jest śmieszne, ale to niestety jest też tak, że diabeł bardzo, bardzo dobrze szachuje tymi wersetami, bardzo dobrze szachuje tymi prawdami. I myślę, że dzisiejszy Kościół, kiedy patrzymy na dzisiejszy Kościół, kiedy ja patrzę na dzisiejszy Kościół, wiecie, że ja byłem kiedyś w kościele charyzmatycznym, tak, tam się nawróciłem, mam tam dużo przyjaciół też i czasami oglądam też na YouTubie, co tam się dzieje. No to jest bardzo przykre oczywiście, to jest bardzo przykre, ale to daje mi taki obraz, że diabeł działa w bardzo, bardzo sprytny sposób. Z jednej strony popycha ten kościół, który już był, powiedzmy, zielonoświątkowy, popycha w jakiś skrajny charyzmatyzm, a z drugiej strony pokazuje wierzącym, że dzisiejszy kościół nie ma mocy. Że dzisiejszy Kościół, jeżeli tak wygląda Duch Święty, to tak naprawdę nie ma Ducha Świętego. Ja może mocno dosadnie mówię, i tak ogólnie, tak, ale często tak jest. Często diabeł tworzy taki obraz. I jest to bardzo niebezpieczna rzecz. Jest to bardzo niebezpieczna rzecz dla Kościoła, bo niektórzy teologowie właśnie, niektórzy pastorzy próbują po prostu ograbić Kościół z Bożej mocy. Próbują, ja to nazywam, przełączyć Ducha Świętego w tryb offline. Wiecie, został dany, okej? Okay? Został dany, ale to jest zupełnie pozbawione mocy, tak? To nie ma w tym tej całej esencji. Wiecie, każdy z was pewnie ma w domu sokowirówkę, tak? Albo większość z was ma, niektórzy nie mają. Ja mam, nawet za dużo tych sokowirówek. Ostatnio tak się zdarzyło. Ale kiedy robicie sok z sokowirówki, to z jednej strony wypadają te wióry, prawda? Z drugiej strony wypływa sok. I teraz pytanie, czy te wióry są niezdrowe? One są bardzo zdrowe. One mają bardzo dużo witamin. mają bardzo dużo dobrych składników, które dobrze służą naszemu organizmowi. Ale czy są smaczne? Nie, nie są smaczne. Są pozbawione tego, co jest najprzyjemniejsze, można powiedzieć, prawda? Czyli smaku, przyjemności smaku, ale są zdrowe. I tak samo trochę jest w Kościele. Jeżeli mówimy, że Duch Święty jest tylko wyłącznie po to, żeby objawiać nam Boże Słowo, to jest największe kłamstwo, które diabeł próbuje prowadzić do Kościoła. I często niektórym się włącza, jeżeli mówimy o mocy Ducha Świętego, to często się włącza, nie wiem, jakieś filmy na YouTubie, jakieś historie, które żeśmy słyszeli, że moc Ducha Świętego kojarzy się z jakimiś spektakularnymi rzeczami, z jakimś odstępstwem, z jakimiś rzeczami, które po prostu ludzie robią, głupoty, które robią, krótko mówiąc. I to jest wielkie kłamstwo, które diabeł próbuje wprowadzić do Kościoła. I wiecie też, kiedy tak myślałem troszeczkę nad samą mocą Ducha Świętego, nad Duchem Świętym, ja ostatnio jestem bardzo mocno, mówiłem wczoraj żonie, bardzo mocno zafascynowany samochodami elektrycznymi. To jest taki mój konik ostatnio, który mi się bardzo podoba. Oglądam dużo filmów na ten temat. I teraz konstruktorzy wymyślają takie pojazdy, które praktycznie właśnie te, nie tylko elektryczne samochody oczywiście, ale już takie całe nafaszerowane tu całą elektroniką, które potrafią jakby prowadzić same samochód. Jest taki tryb autopilota, no to jeszcze nie jest doskonałe oczywiście, jeszcze nie można temu w 100% ufać, tym bardziej na polskich drogach, które są pełne różnych problematycznych sytuacji i ten autopilot po prostu się gubi, bo widziałem mnóstwo testów właśnie, które były przeprowadzane na tych samochodach, ale to wbrew pozorom właśnie tak myślałem nad tym ostatnio, taki samochód idealnie obrazuje właśnie, czym jest Duch Święty, słuchajcie. Dla mnie przynajmniej, bo ja mam zawsze takie przełożenie techniczno-elektroniczne, zawsze lubię takie porównania. I on przede wszystkim ma potężną baterię. Ma potężną baterię i ci użytkownicy, którzy testują, mówią, że samochody benzynowe się w ogóle nie umywają do samochodów elektrycznych. Jeżeli chodzi o moc, jeżeli chodzi o przyspieszenie, jeżeli chodzi o moc tego samochodu, on po prostu jest mocny. On po prostu ma pełną moc. A druga sprawa, że jak się włącza ten tryb autopilota, to on kontroluje wszystko. On kontroluje bezpieczną odległość od innych samochodów, on kontroluje nas na tej drodze, cały jest tam obłożony kamerami, prawda, i nie pozwala, żeby się za blisko zbliżyć do danego samochodu, nie pozwala, żeby tam za blisko omijać. I to jest piękny przykład tego, jak powinniśmy poddawać się Duchowi Świętemu. On powinien przejąć kontrolę nad naszym życiem, tak jak ten samochód przejmuje kontrolę, nie, nad kierowcą, co nie jest doskonałym oczywiście przykładem, ale my powinniśmy poddać się Duchowi Świętemu, bo on doskonale wie, jak poustawiać to nasze życie, żeby ono było bezpieczne, żeby było realizowane zgodnie z Bożym planem, ale żeby miało właśnie tą moc. Tak jak ta bateria, słuchajcie, tam jest taka moc, że ten samochód w ciągu 3,5 sekundy przyspiesza do 100 km. Niesamowita moc, która wciska po prostu pasażera w fotel, dosłownie jak lecieliście samolotem, to jest ten moment, kiedy samolot startuje właśnie, kiedy czujemy się tacy wciśnięci, prawda, ale czuć tą moc i rzeczywiście Duch Święty ma tą moc, on nadaje moc naszemu życiu, nadaje moc tobie, nadaje moc mnie i nadaje moc Kościołowi. I chciałbym, żebyśmy właśnie przeczytali ten 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Nie będziemy go całego analizować szczegółowo, bo nie mamy na to czasu, ale chciałbym takie najważniejsze rzeczy pokazać tutaj w tym rozdziale. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12. Przed znanym fragmentem o miłości. Czytamy takie słowa. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz to sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie ich dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu poszczególnie jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, nie ciało, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie, to członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dar uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy są prorokami? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się tędy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. To jest obraz Kościoła, słuchajcie. I okej, niektórzy mówią, to jest obraz pierwszego Kościoła. Ja się z tym nie zgadzam. Bóg ustanowił, jest napisane. No to co, Bóg ustanowił na 100 lat? 200? 300? 400? I co potem? I w moim rozumieniu tego fragmentu Bóg ustanowił Kościół i Bóg pokazał, jak powinien funkcjonować Kościół. Tylko oczywiście ludzie, niestety tak jesteśmy stworzeni, że bardzo lubią wysnuwać na podstawie tego różne teorie, prawda? Tak jak powiedzieliśmy. W prawo i w lewo, tak? Tak kolokwialnie mówiąc, tak? I to jest ogromny błąd, tak? Bo w momencie, kiedy oddzielamy Ducha Świętego od Kościoła, to Kościół zostaje, same te wióry zostają. One są same w sobie dobre, tak? Ta teologia może być dobra. Ona może być bardzo dobra nawet. Bardzo zdrowa może być. Ale to jest tylko sucha teologia wtedy. Nie ma po prostu mocy w tym wszystkim. Nie ma mocy, która nadaje tej teologii sens, tak? I możemy, wiecie, robić mnóstwo programów, możemy robić mnóstwo planów, tak? I to są bardzo dobre rzeczy. Ja nie mówię, że nie. Nie mówię, że teologia jest czymś złym, bo sam skończyłem teologię. I nie mówię, że to niepotrzebne jest, tak? Bo uważam, że to był bardzo dobry czas i dużo rzeczy się nauczyłem przez te parę lat, tak? Ale jeżeli w tym nie ma mocy, to jest na darmo, słuchajcie. To jest puste słowo. Jeżeli nie jest to, nie ma mocy Ducha Świętego w tym wszystkim, to jest puste słowo. I znamy wielu teologów, którzy niestety żyją swoim życiem, którzy mają, że tak powiem, w nosie Boże zasady, ale są teologami. Nie będę dzisiaj mówił nazwisk, bo czasami są to, byście się zdziwili, jakbym powiedział nazwiska z pierwszych stron gazet czasami. Ludzie, którzy skończyli teologię, a różnie to ich życie wygląda. Także sama nauka nie zmieni człowieka. I sama nauka nie zmieni Kościoła też. Jeżeli nie ma w tym wszystkim Bożej mocy. Jeżeli nie ma mocy Ducha Świętego. I od czego zacznę? Chciałem właśnie kilka takich myśli poruszyć tutaj w tym naszym fragmencie. Czytamy, że apostoł Paweł pisze tutaj, że nikt w trzecim wersecie, dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. To może wydawać się trudny fragment, ale on nie jest trudny tak naprawdę. No, oczywiście trzeba się trochę odwołać do historii, chociaż nawet nie trzeba się za bardzo odwoływać do historii, dlatego że Żydzi do dzisiaj uważają, że Jezus jest przeklęty po prostu. Dlatego że, no, tak jak nasza znajoma Żydówka mówi, on po prostu przyszedł i zrobił zamęt w Izraelu. Przyszedł i zrobił zamęt, zamieszał, tak? i obwiniają go właśnie o to, że często właśnie Jezus obwiniany jest o to, że był tym, który zrobił zamieszanie. Że był tym, który zamieszał w tym całym narodzie izraelskim i stało się potem, co się stało. I wiecie, że w niektórych modlitwach synagogalnych, kiedy Żydzi się spotykali, właśnie dołączano takie hasła o przeklęciu Jezusa Chrystusa. To jest niesamowite. Żydzi przeklinali Jezusa i to ma oczywiście to ma przełożenie w tym, co czytam w liście do Galacjan, że przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Znamy ten fragment, dzisiaj był tutaj cytowany, ktoś dzisiaj mówi właśnie ten fragment, tak? I to ma bezpośrednie przełożenie oczywiście, ale to jest prawda, historyczna prawda, że nie wiem, czy dzisiaj tak jest, ale na pewno tak było, że Żydzi po prostu przeklinali Jezusa Chrystusa. Obwiniali Go, prawda, za to, co się wydarzyło. I w historii, kiedy Piliniusz, sobie zapisałem, był zarządcą Bityni, oskarżonym o chrześcijaństwo nakazywał przeklinać Jezusa Chrystusa. Po prostu to była kara dla nich, tak? Ci, którzy byli oskarżani o chrześcijaństwo, musieli przekląć Jezusa Chrystusa. I stanął taki człowiek, który się nazywał Polikarp. Wiecie, kim był Polikarp, tak? Był biskupem Smyrny był. I on powiedział takie słowa: 86 lat służyłem Chrystusowi, który nie uczynił mi nic złego. Jak mogę bluźnić królowi, który mnie zbawił? Miał odwagę coś takiego powiedzieć. I myślę, że bez mocy Ducha Świętego nie byłby w stanie tego powiedzieć. Bo on wiedział, jakie będą konsekwencje tego. Ja nie wiem, jak on skończył. Chyba skończył źle właśnie za taką postawę, ale to nie było ważne. To męczennikiem był, no właśnie. Ale miał odwagę, tak? Kto miałby dzisiaj odwagę, wiedząc, że to, co powie, to będzie jego po prostu karą śmierci, powiedzieć takie słowa? Dojdę do Piotra zaraz na koniec, ale bo Piotr jest pięknym przykładem też tego, ale właśnie tutaj widzimy, tak, że on nie bał się. On nie patrzył na konsekwencje. I sami z siebie nie mamy takiej odwagi, słuchajcie. Sami jako ludzie zawsze liczymy, kalkulujemy, czy to nam się opłaca, czy nam się nie opłaca. Kiedy mówimy komuś Ewangelię, to zawsze zastanawiamy się często, czy warto, czy nie warto. A co będzie, jak się będzie, nie wiem, właśnie śmiał ze mnie, tak, jak dzisiaj było powiedziane. A co będzie, jak jakieś konsekwencje będą wobec mnie wyciągnięte, prawda, że tutaj proklamuję jakąś religię, prawda, w zakładzie pracy, czy gdzieś, prawda. No, ludzie mają tą tendencję, że zawsze kalkulują. Ale jeżeli chodzimy w mocy Ducha Świętego, tak, to ta kalkulacja zostaje wyłączona, można powiedzieć. Tak? To nie przejmujemy się tą kalkulacją. Jeżeli ten Duch Święty rzeczywiście w nas działa, daje nam odwagę, daje nam właśnie tą moc, która w nas, z nas samych jest niemożliwa do wykrzesania, można powiedzieć. Tak samo z tą drugą częścią tego fragmentu, tak? Nikt nie może powiedzieć, Jezus jest Panem też, tak? I wiecie, kiedyś w dawnych czasach Pan Kyrios, tak? Wszyscy ci, którzy znają troszeczkę Grekę, to wiedzą, że to właśnie oznacza to słowo. Był też cesarz rzymski, był takim mianem tytułowany właśnie, Pan Kyrios, właśnie tym samym, które się odnosi do Jezusa Chrystusa. I więźniom stawiano wymaganie, tak? Stawiono im wymaganie, kazano im mówić, cesarz jest Panem, masz mówić, cesarz jest Panem. Więc to też, to co apostoł Paweł napisał, nie wzięło się znikąd, tak? Masz mówić, że Jezus jest Panem, tak? Nie, że cesarz jest Panem, tylko Jezus jest Panem, tak? I dlatego tutaj powiedział, że ktoś, kto ma moc Ducha Świętego, zawsze będzie właśnie to mówił, że Jezus jest Panem, tak? Że to nie cesarz jest Panem, tylko Jezus jest Panem. I okej, pójdźmy dalej. I teraz zobaczmy, co tutaj czytamy dalej w następnych wersetach. Tutaj apostoł Paweł wymienia właśnie dary, tak, które mają czemu służyć, bo ludzie często, wiecie, bardzo specyficznie podchodzą do darów Ducha Świętego, w jakim celu one są dane. Do czego mają służyć? Do czego Paweł wymienia w ogóle te wszystkie dary, które tutaj są opisane? No jak myślicie? Mają... Tak, do zbudowania kościoła. Taki ich jest cel. Nie do tego, żeby, nie wiem, robić show, nie do tego, żeby się o nie kłócić, nie dlatego, żeby nie wiem, dyskutować o tym. One po prostu zostały dane do tego, żeby budować kościół. I wcale, wbrew pozorom, nie są strasznie charyzmatyczne, jak się bardziej nim przyjrzymy za chwilę. Bo mamy czasami takie obiekcje właśnie, że tutaj to wszystko to jest, wiecie, to jest jedna wielka charyzmania w tych rozdziałach. Nieprawda. Zobaczcie, co jest napisane. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Trzy rzeczy tutaj przede wszystkim opisane są, tak? Po pierwsze, dary łaski, tak? Po drugie, posługi. I po trzecie w końcu, sposoby działania, tak? To nie jest zakrojone, nie wiem, jak wszystkim wydaje, do jakichś spektakularnych rzeczy. Tu jest opisana, krótko mówiąc, cała istota Ducha Świętego, że działa poprzez dary, że działa poprzez posługę i działa w różny sposób, objawia się, w różny sposób działa, tak? Ale wszędzie ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. I zobaczcie teraz kluczowy werset 7, tak? A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. I to jest też jedno wielkie kłamstwo. Na przykład Kościół charyzmatyczny naucza, że każdy, kto rzeczywiście jest nawrócony, musi mówić językami. Tak? Ja to wiem i wiem, że jest taka nauka. I to jest jedno wielkie kłamstwo. Bo tutaj zupełnie jest coś innego napisane. Czy każdy mówi językami? Nie każdy mówi językami. Bóg czasami posługuje się różnymi darami, ale nie każdy musi mieć wszystkie dary, prawda? Nie na każdym etapie swojego życia, nie na każdym etapie historii. Oczywiście, że nie. Natomiast jest napisane, że w każdym różnie się przejawia. W każdym różnie się przejawia. W różny sposób, tak? Ale przejawia się, zobaczcie. Jest użyte słowo w każdym. Jeżeli jesteś wierzącym, to w tobie powinien objawiać się Duch Święty. Powinieneś chodzić w mocy Ducha Świętego. I nie możesz zawężać, że oczekiwać, że w taki sposób będzie działał, czy w taki. Jest napisane, że różnie to bywa, tak? Bóg decyduje o tym. Ale ten Duch Święty w każdym powinien być. W każdym wierzącym człowieku. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy. I wiecie co, kiedy czytam ten fragment, wczoraj, kiedy go tak studiowałem, ten fragment nic nie mówi o teologii. Zaraz wam udowodnię to, że ten fragment nie mówi o teologii. On w ogóle nie dotyka tematu teologii w tym momencie. Nie dotyka tematu wiedzy. Okej, okay, to w takim razie co przeczytałeś teraz? Możecie mnie zapytać przed chwilą. Przeczytałem o wiedzy, tak, tutaj w wersecie 8. Jeden bowiem otrzymuje przez Boga mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha, tak? Przepraszam, przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. Ktoś, kto znowu zna troszeczkę grecki, wie, że studiował kiedyś ten fragment po grecku, to może znaleźć informację, że ta mądrość tutaj jest w greckim słowie występuje jako słowo sofia. I to jest słowo, to słowo nie jest wytworem, ta mądrość tutaj, krótko mówiąc, która kryje się za tym słowem, nie jest wytworem naszego rozumu, nie jest wytworem naszego intelektu, nie jest wytworem jakichś programów, prawda, które stworzyliśmy, tak? Jakiejś nauki, jakiejś akademickiej nauki, ale ona dokładnie znaczy to, że jej źródłem jest społeczność z Bogiem. Jej źródłem jest społeczność z Bogiem. Jej całą istotą tej mądrości jest czas na społeczności z Bogiem. Z czego ona wypływa? Nie z żadnych podręczników, nie z żadnych źródeł teologicznych właśnie, ale z tego, jak funkcjonuje nasza społeczność z Bogiem. To jest właśnie ta mądrość. I dalej właśnie w tym samym fragmencie mowa mądrości, tak? Przez tego samego ducha mowa wiedzy. I tutaj słowo wiedza jest gnosis, tak? Gnosis i ta wiedza tak naprawdę to jest nic innego jak przeniesienie tej sofii, przeniesienie tej mądrości w praktykę. Czyli to, co Bóg mówi, tak? To na podstawie czego mamy właśnie tą społeczność z Nim. To, co odbieramy przez tą społeczność, przekazujemy, przerabiamy w praktyczne dzieło, tak? I właśnie to jest ta wiedza, gnosis. Ona absolutnie nie ma nic wspólnego z wiedzą i mądrością, tak jak jeszcze raz to podkreślę, podręcznikową, akademicką, tak? Której możemy się nauczyć. Dalej, pójdźmy. Inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu. Wiara, no tak, no ale powiecie, no tak, to co, to tylko niektórzy wierzący mają wiarę, tak? No bo ja kiedyś tak rozumiałem ten fragment, też zastanawiałem się nad nim, jeszcze jak się nawróciłem i myślałem, no to jak? No to co? Tylko niektórzy? Duch Święty daje wiarę tylko niektórym, a co z całą resztą, tak? Ale wiecie, to jest wiara, która jest przykładem dla innych. Wszyscy, mam nadzieję, że jak tutaj siedzimy na sali, mamy wiarę, tak? W Bożą moc, tak? Wierzymy w Bożą moc, tak? Wierzymy w Boga przede wszystkim. Ale to jest wiara, która jest przykładem. To jest wiara, która przenosi góry. To jest ktoś, kto stoi z przodu. Czasami to jest pastor, czasami to są inni ludzie i są po prostu przykładem wiary dla Kościoła. ale takiej wiary, o której czytamy w Ewangelii Marka, tak? W Ewangelii Marka w 11 rozdziale, wiecie, co tam jest napisane? Że wiara przenosi góry, tak? Wiara przenosi góry. Taka wiara. Niektórzy, Bóg powołuje niektórych, żeby byli przykładem takiej wiary dla innych. Bo my jesteśmy ludźmi, tak? Wzorujemy się na sobie nawzajem często, patrzymy na siebie. Jesteśmy dla siebie zbudowaniem, tak? I tak powinno być w Kościele. Bo tak jak czytaliśmy, tak? Ten Kościół składa się z wielu członków, tak? Każdy ma inną funkcję. Każdy jest do czegoś innego przeznaczony. Wszystko ze sobą harmonijnie pracuje. I są ludzie, którzy są powołani do tego, żeby być przykładem wiary. Powinni być tacy ludzie w Kościele, którzy dla nas samych są zachętą, prawda? Że widzimy, że ta wiara po prostu to aż kipi w ich życiu. Że po prostu, no, możemy powiedzieć, to jest człowiek wiary. To jest człowiek wiary. Nie każdy ma taką wiarę. I to jest niestety prawda. Tak, to jest taka wiara, która zmienia plany w rzeczywistość, sobie zapisałem, tak? Która zmienia plany w rzeczywistość. Człowiek, który ma, tak jak John powiedział, John Reynolds, prawda, w środę tutaj, że Bóg daje tą wizję, prawda, że Bóg daje cel i prowadzi w tym. I to są ludzie, którzy właśnie pokazują, jak to robić. Pokazują, są dla nas przykładem, jak to czynić, tak? Bóg powołuje takich ludzi, ja wierzę, że u nas w Boże też są tacy ludzie, tak? Są przykładem wiary dla innych. No i teraz przechodzimy do tej części bardziej kontrowersyjnej dla niektórych. Dar uzdrawiania. Słuchajcie, pierwszy kościół, nie wiem czy wiecie, żył w czasie, kiedy cuda były powszechne, tak? Nie chodziło się do lekarza, tylko się chodziło do rabina. Żydzi nie chodzili nie szukali lekarzy, tylko jak mieli problem zdrowotny, to szli prosto do rabina. I zresztą nie tylko Żydzi, ludzie w Rzymie w ogóle, tam też tak to funkcjonowało, że do dzisiaj znajdują, wczoraj czytałem, do dzisiaj znajdowane są tablice, że Esculap, który, wiecie, od tej apteki tam, nie? Tak? Ja się dobrze na tym nie znam, ale gdzieś mi tam świta, nie? Że gdzieś tam z tą medycyną taki ten właśnie, był bogiem medycyny. On był bogiem, takim bóstwem medycyny. I do dziś są znajdywane tablice z napisami upamiętniającymi fakty uzdrawiania. Oni chodzili tam i po prostu wierzyli, że on ich uzdrawia. A Żydzi chodzili do rabinów. I to było coś zupełnie naturalnego. I wiecie, patrząc na dzisiejsze czasy, to jest ciekawą rzecz, którą wczoraj przeczytałem. Nigdy o tym nie wiedziałem. W księdze Jakuba, w liście Jakuba, nie do Jakuba, tylko Jakuba, w 5 rozdziale, możecie nie otwierać tego fragmentu, mamy taki znany fragment, tak, jak Kościół powinien reagować w sytuacji, kiedy są chorzy, tak? Powinniśmy się o to modlić oczywiście. Oczywiście my sami nie mamy wpływu na Bożą wolę, to też trzeba jasno zaznaczyć, tak? Ja tutaj nie głoszę jakiejś nauki, że ludzie po prostu mogą wymóc na Bogu, że Bóg ma coś zrobić. Oczywiście, że nie. Natomiast jest pokazana pewna zasada, tak? Która w moim odczuciu jest cały czas aktualna też, że mamy się o tych ludzi modlić, tak? W takich sytuacjach. Choruje ktoś między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Słyszeliście o tym sakramencie ostatniego namaszczenia? Słyszeliście, dzisiaj tutaj ktoś w modlitwie, brat wspominał, tak? Różne obrzędy, ceremoniały. Czy wiecie, skąd ten sakrament się wziął? Ktoś wie? Ktoś wie, skąd Kościół katolicki w ogóle taki sakrament wprowadził? Stąd, z tego wersetu, który przeczytałem przed chwilą. W IX wieku, zamiast modlić się o uzdrowienie ludzi, Kościół stwierdził, że wykorzysta tą jakby naukę do ostatniego namaszczenia, czyli na śmierć. To straszne jest. Po ludzku mówiąc, to jest straszne, ale właśnie w ten sposób diabeł działa w Kościele, słuchajcie. Wykręca po prostu całkowicie Boże zasady. Wykręca to, co jest ustanowione przez Boga. Odwraca to o 180 stopni. I w tym przypadku było tak samo. I ten ostatnie namaszczenie ma swoje pierwociny właśnie w tym wersecie, który przed chwilą przeczytałem. I to jest straszne, ale to dokładnie obrazuje, jak diabłu zależy, żeby pozbawić Kościół mocy, słuchajcie. Że to jest jego celem w samym sobie. Bo on tych, co idą na stracenie, to wiecie, już jakby ma załatwionych, tak kolokwialnie mówiąc. Ale uderza właśnie w Kościół. I bardzo często niestety uderza w Kościół Jezusa Chrystusa, tak? Chce zrobić zamieszanie w nim, chce podzielić go, prawda? Ale przede wszystkim właśnie jego celem jest ograbić Kościół z Bożej mocy. ograbić, sprowadzić go do takiej suchej tradycji, prawda? Bo czasami protestanci, wiecie, tak też się zastanawiałem i wcale, tak jak wczoraj z żoną rozmawiałem, wcale to się nie ogranicza do charyzmatyków, wprowadzają tradycję do swoich kościołów. U nich, mimo że to jest spektakularne, wiecie, wielkie show i tak dalej, ale to się często powtarza, te zachowania się powtarzają. To jest paradoks, ale to jest tradycja też. Pomimo, że jest wolność, prawda, i tak dalej, ale to jest też tradycja. I na to też musimy być czujni, dlatego że diabeł poprzez to, że wpadamy w jakąś rutynę, przez to właśnie, że nie poddajemy się mocy Ducha Świętego, często no, robi bardzo złe rzeczy. I taki przykład, świeży przykład z mojego życia, opowiadałem właśnie żonie w piątek, jako że ja trochę już pracuję jako informatyk, już parę lat, miałem pierwszy raz w życiu taką sytuację, w której byłem na siebie zły, bo został wpuszczony do ministerstwa wirus, ale był tak sprytnie zrobiony. Ja regularnie otrzymuję od pewnej komórki u nas w naszym resorcie, regularnie otrzymuję e-maile. Właśnie od nich. I regularnie on przychodzi pusty e-mail. Ci, którzy troszkę wiedzą, tak, e-mail, tak? Chyba wszyscy wiedzą, co to jest e-mail. Przychodzi e-mail i przychodzi bez treści, bo oni mi dołączają jakby treść tego, co mi przekazują, w załączniku. I wszystko wyglądało po prostu tak, że to po prostu uśpiło moją czujność. Przyszedł właśnie od tego adresata, przyszedł e-mail, przyszedł właśnie z takim załącznikiem, który zawsze dostaję. I słuchajcie, był tak sprytnie, nie tylko do mnie, do innych osób, dokładnie w ten sam sposób to zadziałało, że przyszło od osoby zaufanej. I spojrzałem tylko na nagłówek, prawda, spojrzałem, że jest załącznik, okej, ciak, kliknąłem. I to był błąd, bo jutro się okaże, jakie konsekwencje tego są. No, myślę, że ktoś się mocno postarał, żeby zrobić dobry wirus. Nie wiem, jaki ma cel w tym, ale on był perfekcyjnie zrobiony. Ja mówię, od 20 lat nie widziałem tak spersonalizowanego wirusa, bo ja nigdy nie klikam w takie rzeczy. No to już mam zasadę po prostu żelazną, że omijam szerokim łukiem. Ale to było tak doskonale podrobione, że wiecie, jak się szybko człowiek pracuje, co chwila te maile przychodzą, no to nie sprawdzam wszystkich adresów, z których one przychodzą, tylko widzę nagłówek, komórkę nagłówka, no i znam już tego odbiorcę. No to jest odbiorca zaufany, tak? No problem polegał na tym, że końcówkę miało zamiast PL, BR, tak? Czyli Brazylia. No. Ale tego się już nie patrzy, nie wchodzę w każdym mailu we właściwości i nie szukam, prawda? No bo wiem, od kogo dostaję go. I to jest właśnie to, że wpadamy w rutynę, słuchajcie. Wpadamy w rutynę często. I ta rutyna, diabeł to bardzo często wykorzystuje. Usypia naszą czujność. Usypia naszą czujność. I jak widać, to jest dobry przykład, mogą być tego duże konsekwencje wtedy, tak? Dobra, pójdźmy dalej. Wrócić do mojego fragmentu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Nie będę wszystkich tych darów analizował, ale skupię się tutaj na tym, co jest na dzisiejsze czasy bardzo potrzebne. Dar proroctwa. Kiedyś rozmawialiśmy o proroctwach, tak? I znowu, my bardzo często nam się włącza od razu jakiś tryb taki, kurczę, no, YouTube'owy, tak? Kiedy mówimy proroctwo, tak? Że gdzieś tam usłyszeliśmy, że przyjechał jakiś prorok i robił jakieś dziwne rzeczy. Co to znaczy proroctwo? To jest dokładnie zwiastowanie. Słuchajcie, to jest bardzo szeroki termin. On się nie ogranicza tylko do tego, że ktoś przepowiadał przyszłość nad drugim człowiekiem. A to jest zwiastowanie. Utożsamianie z... prorok jest człowiekiem, który... Napisałem sobie taką definicję. Który żyje w bliskości Boga, zna jego umysł, wolę, zamiary, z którymi zapoznaje ludzi. Taka ładna definicja mi wyszła. To jest prorok. Ja wiem, że dzisiaj to może rzadko to słowo używamy, ale to są ludzie, którzy po prostu głoszą Ewangelię, tak? którzy są liderami w kościołach, tak? Którzy przynajmniej powinni właśnie żyć w bliskości Boga. Można ich nazwać prorokami, bo oni zwiastują Bożą wolę, tak? Zwiastują Boże prawa, zwiastują to, co Bóg chce, co Bóg chce przekazać ludziom. Tak? I to dokładnie to znaczy. Nie ma nic, nie wiem, nie nadnaturalnego nawet w tym wszystkim. To jest po prostu chodzenie z Bogiem, I przekazywanie ludziom po prostu jego zasad, tak? Przekazywanie jego woli. Dokładnie to znaczy, to co jest tutaj napisane. Napomina, ostrzega ludzi, tak? Taki powinien być cel. I takie były też zadania proroka w Starym Testamencie na przykład, tak? Prorocy chodzili, napominali, ostrzegali I to jest teraz zasada dla właśnie bożych ludzi, tak? Którzy to samo powinni robić. Tak? Udziela rad na przykład. Tak? Też piętnuje złe postępowanie, tak? Pokazuje, co człowiek źle robi, pokazuje, co, jak powinien zmienić swoje życie. Druga rzecz, umiejętność rozróżniania duchów. Tak? Tutaj też chciałbym coś na ten temat powiedzieć. Inny dar rozróżniania duchów. I to jest na dzisiejsze czasy, można powiedzieć, numer jeden w dzisiejszym Kościele. Tak powinno być, bo wiecie, dzisiaj żyjemy w takich czasach, że mamy mnóstwo nauk. Mamy mnóstwo różnych teorii, mamy mnóstwo różnych teologii i rzeczywiście powinni być ludzie w Kościele, którzy umieją filtrować to wszystko, co się dzieje dookoła, tak? Którzy umieją, też sobie zapisałem, gdy wszystko, żyjemy w czasach, gdy wszystko nienormalne uznawane jest za normalne. Niestety żyjemy w takich czasach dzisiaj. Wszystko to, co jest chore, wszystko to, co jest sprzeczne z Bożymi zasadami, świat zaczyna uznawać za normalne, tak? Nie będę wymieniał tutaj tych rzeczy, ale wszyscy wiecie, że jest tego dużo. I niestety to się też przekłada na Kościół. I powinni być ludzie w Kościele, którzy są odpowiedzialni właśnie za to, żeby była czysta nauka, tak? Żeby nie było takich sytuacji, że to, co nienormalne, staje się normalne w Kościele. Bo niestety Kościoła to nie omija, słuchajcie. Patrząc na dzisiejszy Kościół, przykro jest to stwierdzić, ale Kościoła to nie omija. I też to, co nienormalne, to, co jest sprzeczne z Bożym Słowem, staje się standardem w Kościele. Można by dużo na ten temat mówić. Dobrze, słuchajcie. Także to pokazuje, że Bóg używa różnych oczywiście metod, różnych darów. Nie możemy zarezerwować sobie jakichś darów, ale nie zmienia to faktu, że Bóg cały czas działa. Nie możemy przełączyć i nie powinniśmy tego robić, a tym bardziej nie powinniśmy tego nauczać. Ja bym był ostatnim, który tego będzie nauczał, że Duch Święty jest właśnie przełączony w tryb offline. Że nie ma mocy. Bo kiedyś stanie taki człowiek przed Bogiem, Bóg powie, dlaczego ograbiłeś mnie z mojej mocy? To jest ogromna odpowiedzialność, słuchajcie. I trzeba to rozróżnić, prawda? Trzeba umieć to właśnie rozróżnić, żeby oddzielić to, co jest chore, to, co jest jakąś skrajnością, od tego, co jest właściwe, od tego, co ma Bożą moc, tak? To nie jest łatwa rzecz w dzisiejszych czasach. I chciałem na koniec pokazać wam przykład Piotra właśnie, tak jak dzisiaj wspomniałem. To był teraz akurat wczoraj, podczas naszej wieczornej modlitwy właśnie mówiliśmy o Piotrze. Czytaliśmy z Ewangelii Mateusza o Piotrze i tak idealnie mi się wpasował dzisiaj właśnie w to, co chciałem dzisiaj przekazać. No Piotr nie był doskonałym człowiekiem, tak? No trudno nazwać go przykładem na dobrego lidera, prawda? Zawsze emocjonalny, zawsze, wiecie, najpierw robił, potem myślał, nie? I to taka jego cecha była niezbyt dobra, bo to tak nie powinno być. Ale taki był Piotr. Był szczery w tym, tak? To było bardzo ważne, że był szczery zawsze. Tak jak czytamy o nim, to był taki prostolinijny, szczery. Nie wiem, może go dzisiaj bym zakwalifikował bardziej jako takiego właśnie zielonoświątkowca niż bardziej konserwatystę. On taki był, wiecie, zawsze go było pełno, wszędzie pierwszy leciał, prawda? No, ale miał też wady, tak? Miał też wady, tracił wiarę często, tak? Wcale nie był doskonały. Szedł po wodzie, tak? Dopóki patrzył na Jezusa, było okej. Okay. Spuścił wzrok z Jezusa, szedł na dno, tak? Cała historia tutaj z jego zaparciem. Właśnie chciałem ten fragment przeczytać, kilka fragmentów właściwie, taką krótką biografię jego na koniec chciałem zrobić. Ewangelia Marka, 14 rozdział. I zaraz powiem dlaczego. Ewangelia Marka, 14 rozdział. Wersety, już mówię. Wersety 30 i 31. I rzekł mu Jezus, tutaj do Piotra, zaprawdę powiadam, że ty dzisiaj, tej nocy, pierwej niż kur dwukroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Ale co powiedział Piotr? Ale on tym bardziej zapewniał, choćbym nawet miał umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. Choćbym nawet miał umrzeć z tobą, Panie Jezu, nie zaprę się ciebie. Co to powiadasz w ogóle? Jakieś głupoty mówisz. No. Jak ja mógłbym zaprzeć się ciebie, mojego Boga, nie? I my też tak działamy, tak? No jak możemy się zaprzeć naszego Boga, tak? To w ogóle jest niemożliwe, że nie dopuszczamy czegoś takiego, prawda, do swojej głowy. Tak samo zrobił Piotr, tak samo powiedział Piotr. No i zobaczcie, co się dzieje dalej, tak? Znamy oczywiście tę historię, ale chciałbym dzisiaj przeczytać kilka tych fragmentów. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. Werset od wersetu 55. A gdy rozpalili ognisko na środku podwórza i usiedli wokoło, zasiadł i Piotr wśród nich. Gdy zaś pewna służąca zobaczyła go siedzącego w blasku ognia, przyjrzawszy mu się, rzekła: i ten był z nim. No i co, jak Piotr zareagował? powiedział, no byłem, no tak, no przecież obiecałem Bogu, że się go nie zaprę, nie? Nie. Ale on odpowiedział, on zaś zaparł się, mówiąc, niewiasto, nie znam go, tak? Zaparł się go i jeszcze kilka razy się go zaparł, ale teraz właśnie ten fragment, który wczoraj czytaliśmy z Ewangelii Mateusza z 16 rozdziału. Co się po tym wszystkim wydarzyło? Czy Pan Jezus powiedział, nie no, ten Piotr, no sorry, ale ja nie mogę takiego człowieka wziąć na lidera, na przywódcę. Nie mogę takiego człowieka wziąć do służby. No przecież on jest chwiejny, tak? Dzisiaj jakiś pastor mógłby powiedzieć takim wierzącym, no nie mogę go wziąć na starszego zboru, bo on jest chwiejny. Jak on może podejmować dobre decyzje, być zdecydowanym, prawda, w radzie, prawda, skoro on dzisiaj mówi to, a jutro robi co innego, nie? No tak po ludzku byśmy potraktowali takiego Piotra w kościele. Ale co, a jak postąpił Pan Jezus, zobaczmy. Skreślił go? Pomyślał, wezmę kogo innego, takiego bardziej stabilnego? Nie. W Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, w wersecie 18, czytamy takie słowa. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Na tym chwiejnym Piotrze. No niesamowite, słuchajcie. Na tym człowieku, który miał problem ze stabilnością swojej wiary. Na tym człowieku chce budować Jezus Kościół. I dalej czytamy w Dziejach Apostolskich, co się wydarzyło. Tak? Ten chwiejny Piotr, zobaczcie, ostatni fragment, który dzisiaj przeczytam już. Ten chwiejny Piotr, w Dziejach Apostolskich znamy też znany fragment, drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Od wersetu 14. I tu jest ten chwiejny Piotr właśnie. Zobaczcie, co się z nim wydarzyło, co się z nim stało. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judcy i wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome. Dajcie też posłuch słowom moim. I nie będziemy dalej czytać, bo on tutaj całe to Joelowe proroctwo mówi, ale przejdę do wersetu 23. To jest też tutaj ciekawe. Zobaczcie, co mówi. Stanął przed tymi Żydami, stanął przed całą tą radą, być może, ja nie wiem, kto tam był na tym podczas tej sytuacji zesłania Ducha Świętego, być może przyszli jakieś grube ryby, jak to się mówi, tak? Gdzieś z górnej półki ci wszyscy faryzeusze i zobaczcie, co on mówi do nich. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Nieźle, co? Ten Piotr, który miał problem, że w ogóle przyznać się do tego, że chodził z Jezusem Chrystusem. On dzisiaj mówi takie słowa. Co, zmienił się? Dojrzał? Można powiedzieć, nie. Duch Święty. Kluczem jest Duch Święty tutaj. Miał moc, która była mocą Ducha Świętego. I nie miał żadnych oporów, żeby takie słowa powiedzieć, słuchajcie. Tak jak ten biskup Smyrny, dokładnie w ten sam sposób, tak? Nie miał żadnych oporów. Cały lęk uciekł, nie? I tak działa Duch Święty. Nadaje moc, nadaje odwagę. I tak powinien działać w Kościele, tak powinien działać w każdym z nas. Ja wiem, że to nie jest proste, ale tak powinno być. I mogę na koniec powiedzieć takie słowa, że myślę, że kiedyby Pan Jezus stanął tutaj dzisiaj, Piotr był tylko, a propos tamtego fragmentu, jest powiedziane, że ty jesteś odłamek skalny i na tej skale zbuduję mój Kościół, dosłownie. W greckim tłumaczeniu tak to jest nazywane, więc tu Kościół katolicki oczywiście zbudował całą teorię papiestwa na tym, co rzecz jasna nie jest prawdą, dlatego że Piotr był tylko tym małym elementem. Został pokazany właśnie, myślę, tak właśnie wczoraj się zastanawiałem, dlaczego akurat Piotr. Myślę, że Pan Bóg właśnie wybrał Piotra, żeby pokazać nam, że właśnie my, jako słabi ludzie, niedoskonali ludzie, budujemy Kościół. I gdyby dzisiaj przyszedł Pan Jezus, to ja myślę, że On by powiedział, ty jesteś Sławek, tak? Ty jesteś Krzysztof, tak? Ty jesteś Adam i na tej opoce zbuduję Kościół. Tak? Możemy wpisać swoje imię zamiast Piotra, tak? I pomyśleć właśnie, że my jako niedoskonali ludzie, tak? Jako ludzie, którzy tracimy wiarę często, nie ma się tego co wstydzić, bo Piotr też tracił wiarę i my często też czasami wątpimy. Tak? Ja nie wierzę, że tu na sali są wszyscy, którzy nigdy nie zwątpili Bożą moc, bo każdy czasami ma takie sytuacje, że diabeł przychodzi i kusi, prawda? I wiadomo jak jest, jesteśmy ludźmi. I my czasami myślimy, o, nie nadajemy się do tego, nie nadajemy się do tego, bo jesteśmy za słabi, prawda? Bo nasza wiara jest za słaba, bo nasze świadectwo jest za słabe. A co miał powiedzieć Piotr, który zaparł się Chrystusa? Co miał powiedzieć Piotr, który obiecał, że nigdy tego nie zrobi, a to zrobił? Ale Pan Jezus, zobaczcie, co zrobił. Czytaliśmy, tak? Na tobie zbuduję mój Kościół. I wiemy, że to, tak jak powiedziałem, to nie jest nauka, że na Piotrze jest zbudowany Kościół, bo 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian pokazuje, że to nie na jednym członku jest zbudowany Kościół, tylko na wielu członkach jest zbudowany Kościół, tak? Piotr był tylko tym okiem, ręką, już tam możecie sobie sami dopowiedzieć, czym był w tym ciele Jezusa Chrystusa, tak? Ale Pan Bóg pokazał po prostu, że on jako niedoskonały człowiek, on może być częścią tego Kościoła. I tak samo i my pamiętajmy, że jesteś niedoskonały, tak, jesteś niedoskonały, ja jestem niedoskonały i ty jesteś niedoskonały, ale Bóg na tobie buduje swój Kościół i chce wykorzystywać siebie do tego, żeby ten Kościół mógł prawidłowo funkcjonować. Amen. Amen.